сиденьки.
Чили розмови українські.
Добрий вечір. Вітам Małgorzata Frymus. 28 kwietnia 1947 roku oficjalnie rozpoczęła się akcja Wisła, czyli akcja pacyfikacyjna o charakterze polityczno-wojskowym. Przeprowadzono ją pomiędzy 1947 a 1950 rokiem przez struktury państwowe Polski Ludowej przeciwko Ukraińskiej Powstańczej Armii i organizacji ukraińskich nacjonalistów działających na terytorium Rzeczpospolitej. Polegała ona na masowej deportacji, czyli wysiedleniu całych wsi i osad oraz rozproszeniu ludności cywilnej z terenów Polski południowo-wschodniej. Dziś o tym właśnie porozmawiamy z Janem Syrnykiem, z Marią Leśkiew, z Mariami ze Stargardu i państwem Bilo. Ale też Monika Schneiderman, mieszkająca we wsi dawnych Rusinów, wywiezionych w akcji Wisła, opowiada w Pustym Lesie swojej książce, jak to jest mieszkać w miejscu, skąd kogoś wyrzucono.
Писати свою промову. У мене немає дому. У мене немає дому. У мене немає дому. Люди такі, люди такі, сути, за де свої бетоні, сути, а де шахуватись, суханути людям першу, другу сорту. Сотнями в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.
Zanim nasze opowieści o akcji Wisła, to pierwsze wiadomości i Julia Musatenko. A za chwilę rozmowa z Janem Syrnykiem o akcji Wisła właśnie.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Уряд Польщі продовжить оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Польща – наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури. Вони забезпечують українців зв'язком та інтернетом. Зазначив Федоров за підсумком зустрічі з віце-прем'єр-міністром, міністром цифровізації Республіки Польща Кшиштофом Гавковським. Крім того, Польща продовжить абонплату цих терміналів. Також серед інших ключових результатів зустрічі. Підписали меморандум про співпрацю між міністерствами. Далі впроваджуватимемо спільні проекти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування, обговорили підтримку дата-центру для Державної податкової служби України, який збудували на території Польщі для безпеки важливих даних. Вселенський патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Росією та Україною за принципом «всіх на всіх». Джерело – координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими з посиланням на виступ патріарха. У своєму зверненні з нагоди Великого свята Христового Воскресіння Вселенський патріарх Варфоломій наголосив на потребі обміну полоненими. «Це було б дуже відчутним підтвердженням сили Воскресіння Господнього», – сказав патріарх. «Ми просимо в Господа милості освітити наші думки та серця, щоб ми могли йти шляхом істини та свободи, сповнені надії звісткою про Воскресіння Христа на наших вустах». Нагадаю, що папа Римський Франциск у своїй великодній промові також виступив за загальний обмін усіма полоненими між Україною та Росією.
Свою кол і більше, але врешті, а втім, я б у мене будів, я б лишила його на людей, на котів, а пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди, такі суди, за де свої витоні суди, а де шикуватись, сухнути людям першу, другу сорту, а люди, такі сотням в тандемі зі своїми присутками, з третю, сьому, герцями, герцями, сповнюють все сенсами, сенсами.
Dokładnie 28 kwietnia 1947 roku rozpoczęła się akcja Wisła. Powspominamy trochę akcję Wisła. Najlepiej zawsze te trudne czasy wspominać właśnie wspomnieniami uczestników, bezpośrednich uczestników tamtych wydarzeń. Oni byli wtedy małymi dziećmi, ale te ich opowieści są niezwykle wzruszające dlatego i bardzo mocne, dlatego że to, co się stało wtedy, zadecydowało o całym ich życiu. Jakich musieli mieć mocnych, mądrych rodziców, że pozostał w nich żal, ból, ale nie ma nienawiści. To jest bardzo ważne.
Jak wsi znają, akcja Wisła, wysełania w 47 roku, проводило ще на терени бувших земель, заселених німцями. Після 45-го року з тих земель було вивезено людей, які тут жили, то основне німці, і в 47-му році на Західне Помор'я приїхав близько, якщо не помиляюся, 30 тисяч, привезено біля 30 тисяч українців. Отже, вони були розселені в районах, найбільше скупчені, це було Грифіце, район Шебятова, також тут околиці Пижиць, Хошна, саме, власне, поза Щетіном. В Щетіні українці не були привезені, вони не приїхали пізніше до шкіл, до праці.
Też pamiętajmy, że była taka zasada, że nie wolno było, by jedne rodziny z tej samej wsi blisko siebie mieszkały. No ale też pamiętajmy, że w 1947 roku, to już było ponad dwa lata po tym, jak tutaj najlepsze gospodarstwa po prostu już były pozajmowane.
Tak to i było. Natomiast dla Ukraińców jak raz trafiały się chaty, jakie dziesno były wydalenie, więc sełady się, tak zwane po polsku mówiąc, na przysiłkach, gdzieś w lisie, bez elektryki, bez dorych i w takich misjach były zaselowane Ukraińcy. Ważko skazaty, jakim procesem to się odbywało, ale był jeden z takich zakonów, że najbliższe jak 10% naselenia było mało prawo buty wodomusyli, to 10 simej ukraińskich, maksymalno na 100 simej polskich, takiej proporcji. Tak jak kazała też, że dziesno simi były rozjednane z sobą, nie było możliwości jeden do drugiego przyjeżdżać, nie było możliwości kontaktować się, nie było także duchowej pitry, не було церкви передовсім. Отже, дуже важко було, і люди тут жили з п'ятном українців, бандерівців, упівців, бо так їх назначено, в трьох категоріях А, Б, С. Отже, саме найгірша категорія то була А. І кожен з них, який жив в тому селі, мав своє п'ятно на собі. Саме добре, знаєш, Малгоші, що та травма після виселення, після залишення своїх земель, хатини, після залишення своїх кладовищ, там, де сім'ї був похований, вона тривала роками. І я не побоююся сказати, що вона триває до сьогодні. Кожен з нас то в якийсь спосіб переживає, кожен з нас їде в села, в рідні села, там, де мої діди жили, там, де мій тато жив, там, де моя мама жила. І через шкіру переходять мурашки до сьогодні. А в день, котрий викликує тої сльози. Не кожному було дане повернути, не кожен бачив свою хату. Тяжко було, напевно. Taka pamięć w nich zawiesiła się do sierpni.
To też bardzo często, ale to już nie będziemy tego wątku dzisiaj rozwijać, chociaż mówiliśmy o tym. Często też się zdarzało, już nie pamiętam, niech proszę mi Państwo wybaczą, bo tych rozmów w ubiegłym roku sporo odbyłam. Pamiętam, kiedy jedna z rozmówczyń opowiedziała nam, że dopiero po latach się dowiedziała, dlaczego jej ojciec został tak bardzo mocno pobity, kiedy byli wywożeni, bo nie chciał jakiegoś papieru podpisać. No dopiero po latach zobaczyła, o co chodziło tak naprawdę. Poszła do IPN-u i znalazła tam papier, który jej ojciec potem podpisał, może był dopiero po tym, jak został ciężko pobity. Kazano mu podpisać, że zostawia drewnianą, krytą strzechą chatę, a oni właśnie jakieś pół roku temu skończyli budowę swojego nowego murowanego domu, z którego byli strasznie dumni. I ojciec nie chciał podpisać, że zrzeka się jakiejś rozwalającej się chałupy. I dlatego gotowy był walczyć o to. Takich sytuacji było bardzo dużo. Póki będziemy o nich pamiętać, póty ci ludzie będą po prostu w naszej pamięci, głowach i sercach żyli.
No historia przede wszystkim musi nas wczyty, tak? Jak mamy sobie powody, że w najbudniemu, tak jak ty сказала, przez pamięć musimy nawczyty się żyty do przodu.
Jesteśmy w pięknym ogrodzie w Wińsku. Pani Mario, pani nazwisko to Maria Leśkiw. To jest nazwisko po mężu.
Tak, to jest nazwisko po mężu.
A jak z domu?
Smolak.
To takie ukraińskie nazwisko, czy jak to jest?
Moje dziadowie, pradziadowie, wszyscy my zawsze mieszkaliśmy w Polsce. A więc my jesteśmy Ukraińcami polskimi. Mieszkaliśmy na pograniczu, gdzie te kultury i narodowości się zbiegały. W związku z tym, no takie mam nazwisko nie ukraińskie, bo wydaje mi się, że ukraińskie tam bardziej na Ukrainie są. A tutaj była mieszanina kultury i ludzi, i Ukraińcy, Polacy, Czesi, Węgrzy, tam wszyscy się właśnie...
Wszystko jest możliwe.
Dlatego tak właśnie, takie nazwisko miałam.
A w jakich rejonach rodzice mieszkali? W jakich?
Bieszczady, Lesko. Stamtąd teraz Andrus pochodzi mi między innymi. Tak. Mama, tata, dziadowie, pradziadowie, wszyscy my, po prostu zawsze Polska była naszą ojczyzną. Rodzice poznali się w Bieszczadach, ja również urodziłam się w Bieszczadach. Myśmy nie przyjechali, właściwie nas przywieźli w wagonach towarowych razem ze zwierzętami i z końmi. Ja wtedy miałam 4 lata. Ale niewiele z tego pamiętam, niektóre tylko momenty, jak kiedy nas zabierano z domu, wypędzano po prostu. Ojca już nie mieliśmy, ponieważ tuż po moim urodzeniu ojca gdzieś tak w 43 zabrali Niemcy na robotę. Nie, bo to była wojna przecież. I on już z tej roboty nie wrócił z Niemiec. Mieszkaliśmy tylko z mamą, a było nas czwórka. W roku 47, kiedy przyszła ta wywózka, to wypędzenie, że tak powiem, u nas był jeszcze jeden chłopiec, taki daleki kuzyn, bo jego rodzice zginęli w czasie wojny, więc do tej czwórki jeszcze dołączył ten piąty, daleki kuzyn nasz. Więc była mama i nas pięcioro. I pamiętam moment w tym 47 roku, niektóre tylko momenty pamiętam. Tak, to było rok 47, ja miałam 4 lata, pamiętam, jak mama się uczepiła łóżka i żołnierze ją wyciągali, a mama mówi, a my wszyscy płakaliśmy, a mama mówi, panowie zobaczcie, co ja zrobię, 5 dzieci, dwoje najstarszych, 11 lat, a ja 4 lata. Więc co ja zrobię? Panowie, co ja zrobię sama? Gdzie zostawcie mnie z tymi dziećmi? Ja przecież nie stanowię żadnego zagrożenia. Nie. i ciągnęli ją, tak mama mocno się trzymała, wyciągnęli. To pamiętam, wyciągnęli, ja uczepiona mamy, zawsze na rynku, cały czas na rynku. Wyciągnęli nas z domu na taki wzgórek i na oczach mamy podpalili ten dom. Mama gdzieś była wtedy w wieku niecałej 40, miała gdzieś 38 lat. Podpalili dom i mówią, już nie masz dokąd wracać, staraka. Później już tak ciągle byłam uczepiona mamy, ciągle na ręku. I zwieźli, tego już nie pamiętam, ale wiem, że zwieźli nas na taką jakąś, na taki plac wielki, wszystko, co tam mogliśmy wziąć. Te starsze dzieci może miały jakąś torebkę. Mama nie mogła wiele dźwigać, bo ciągle mnie trzymała na ręku. I zwieźli na jakiś plac, zrzucili wszystko, kto co miał. I do mamy, gdzie jest mąż? A mama mówi, że Niemcy zabrali w 43. Gdzie jest mąż? Nie ma. No, zabrali Niemcy. I oni nie uwierzyli. Gdzie jest mąż? Powiedz. Gdzie jest mąż? Nie uwierzyli. W związku z tym mama mnie i tego dwa lata ode mnie starszego brata wzięli na komisariat. Zatrzymali po prostu do takiego aresztu. A te pozostałe dzieci, trójka została na tym placu wśród obcych, sami. Tam mamę przesłuchiwali, trzymali i mama, no co mogła powiedzieć? Powiedziała to, co prawda. A tamte dzieci starsze, tam było chyba 9 i 2 po 11, 12, na wóz i chcieli wieźć dalej na samochód i dalej do pociągu. Dzieci, co oni ich wsadzili na samochód, to dzieci zeskakiwały, płakały, krzyczały, błagały. Co te dzieci na samochód, to dzieci chcieli wieźć, nieznane, nie wiem, gdzie by ich zawieźli. I one schodziły, płakały, krzyczały, całowały po rękach tych żołnierzy, nie mamy mamy, nie mamy mamy, nigdzie nie pojedziemy. I to trwało i nie dali się, po prostu zawsze zeskakiwali i z tego samochodu. I w końcu ci żołnierze powiedzieli, że te dzieci się nie ruszą, płaczą za mamą. No i wtedy dołączyli te dzieci do mamy, wspólnie tam jeszcze nas przetrzymali jakiś czas, nie wiem jaki czas. I później następnym transportem jechaliśmy 2 tygodnie, czy tam tydzień, nie wiem to dokładnie ile trwało. Postoje w polu tam. Kobiety wychodziły, jeżeli miały jakieś garki, jakąś mąkę, to coś tam gotowały na tych postojach, jakąś zupę. Psy, konie, koty, psy, konie, krowy, wszystko w jednym wagonie. A jeszcze, a to wytarłam z pamięci, to wytarłam. I później nas przywieźli na zachód, na Kaszuby. Najpierw do jednej wioski, później do drugiej, później do trzeciej. I łącznie z mamą, bo nas było 5 dzieci, mama 6. W końcu nas gdzieś tam zrzucili do jednej izby, która była jej kuchnią i pokojem. Bo lepsze mieszkania, lepsze domy były pozajmowane, czy też poszabrowane. Pamiętam tylko już moment taki, że właśnie przywieziono nas do trzeciej wioski, a tam mieszkali Kaszubi, czyli autochtoni, którzy jedyni przyjęli nas dosyć dobrze nas przyjęli, dobrze. Autochtoni, ci, którzy tam mieszkali od zawsze. I pamiętam na święta, właśnie w tej izbie jednej mieszkaliśmy, na święta jedna pani Kaszubka przyniosła cały kosz chleba i tam takich wypieków świątecznych. To pamiętam.
To było Boże Narodzenie, czy...
To było chyba... Boże Narodzenie, pierwsze nasze, to było Boże Narodzenie. I do tej pory z tą Kaszubką utrzymujemy i utrzymywaliśmy z Kaszubami dobre relacje, bo później mama była bardzo pracowita. I tak. I myśmy upiekli chleb, to im zawieźliśmy, oni, to zanieśliśmy, oni upiekli chleb, to nam przynieśli. Ale ponieważ nie mieliśmy ani konia, a ziemi dali, mama musiała od godziny 4 do 8 u jakiegoś mężczyzny, tam u gospodarza pracować, żeby zapracować na to, żeby on z koniem coś tam zrobił. No i ta rąbała drewno, przywoziła, piłowała, na polu robiła, na swoim, na cudzym, ale nigdy się nie skarżyła. Dlaczego mam taki los? Dlaczego tak jest? Dlaczego ja muszę tak cierpieć? Nigdy się nie skarżyła na swój los.
I teraz Maria ze Stargardu.
Maria.
Maria?
No ja Maria.
Ja urodziłam się w Terce. My przyjechaliśmy na akcję Wisła, tak.
Ile pani miała tak? Roczek, dwa, to pani tam nic nie pamięta z tej Terki.
7 lat. Trochę pamiętam. Pamiętam, jak była akcja Wisła, wysiedlenie. No, to znaczy wojsko. Po prostu nie mogę mówić, bo to mi wszystko w oczach jest. Wraca. Powracam.
Wiem, że zaglądam do waszych serc, ale czasami trzeba do tych serc też wrócić. Ale przyjeżdżacie tutaj do Stargardu, wszystko jest nie wiadomo. A pani chyba do szkoły właśnie zaraz szła, tak?
Tak. Chodziłem tam w Strachocinie, przywieźli nas do Strachocina. Do takiego domu nie było ani okien, ani drzwi. Jakoś rodzice zapracowali, wstawili okna, drzwi, a w nocy już jak były okna, to Polacy nam powybijali. I to nie zdarzało się raz, to kilka razy tak. Żadnych konsekwencji nie poniósł ten, który to wybijał. No, jakiś złośliwy, no niestety. No tak, że ludzie byli przestraszeni.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest też tak, że oczywiście wśród Polaków było mnóstwo fantastycznych ludzi, ale też było trochę nastawionych, a już zostawmy, była też propaganda. Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ktoś w 1947 roku został przywieziony, to nikt im nie mówił, że ich wyrzucono z domu, tylko zawsze była taka atmosfera podejrzenia, że to są jacyś podejrzani ludzie i tylko dlatego tu przyjechali. Ta propaganda była olbrzymia. Zresztą mam wrażenie, że to kłamstwo, które było wtedy powiedziane do dzisiaj, takie echo tego jest. Może już państwo nie mają takich złych wrażeń, ale wtedy to na pewno były bardzo trudne czasy. To pani Mario, niech pani powie, a pamięta pani, jak pani poszła tutaj do szkoły?
Tak, miałam 7 lat, chodziłam do szkoły w Strachocinie.
Czyli to jest pod Stargardem gdzieś, tak?
Tak, 3 kilometry. Później poszłam do liceum, do Stargardu. Następnie była w ukraińskiej szkole w Bartoszycach. Później w Strachocinie założyliśmy KUKO USKT, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Założyłam też szkołę, to znaczy z ukraińskim językiem nauczanie w szkole, punkt nauczania w Rachocinie. W grupie 7 dzieci musiało być, żeby utworzyć grupę, żeby można było uczyć.
Następna pani Maria. Pani Maria tu się urodziła?
Nie, też my jesteśmy z jednej miejscowości, to znaczy się z Bieszczad. Przyjechaliśmy razem jednym transportem, moja rodzina mieszkała w Pęzinie. Mama chora, tato chory, nas było 6. No i jakoś musieliśmy sobie radę dać. Po roku zmarła mama, po pół roku zmarł tato, a jeszcze gorzej. A ja byłam najmniejsza, no to zawsze wszędzie mnie popychali, idź tam, idź tu, idź tam, idź tu. Ciężko było, no ale co zrobić, jakoś się przeżyło. Ja później już rósł.
No już
ja
później
już byłam za mąż, to już zamieszkałam. Też mieszkaliśmy, bo męża przewieźli w to samo miejsce, gdzie w Strachocinie, tak. A później jakoś my się zapoznali, bo byliśmy z jednej miejscowości tam. Tak jakoś zapoznaliśmy się, no i pobraliśmy się i tam żeśmy trochę pomieszkali. Później żeśmy się wprowadzili już tu do Stargardu.
Daria i Wasyl Bilo.
Moi rodzice pochodzą z Nadsania, konkretnie z powiatu lubaczowskiego, wieś Lubliniec Nowy. To jest bardziej, biorąc tutaj mapę Polski, mniej więcej rzeszowskie województwo, bo to o Lubaczu, a on jest Lesko, na południe.
W Balnicy, na granicy polsko-słowackiej, gmina Komańcza, tak zwane Bieszczady. Kiedy się nie mówi Bieszczady? Kiedy z Beskidy. No.
No bo po ukraińsku Beskidy. Ja się urodziłam tutaj po przesiedleniu i 2 braci było już. Starszy brat w 40 roku się urodził, a młodszy brat w 44. Jeszcze pierwsza mama go karmiła. No nie wiem z tego, co rodzice opowiadali, to 28 kwietnia rano wkroczyło wojsko do wsi z zawiadomieniem do każdego gospodarstwa, że 2 godziny na spakowanie się i będą wysiedlani.
47?
47, 28 kwietnia. Nikt nie wiedział dokąd, jakim środkiem transportu. O 4 godzinie rano. Mają 2 godziny na spakowanie, zabrać najważniejsze rzeczy, które chcą. I
no to i tak w większości wszędzie.
Wozy były podstawiane.
No to był jakiś rozkaz.
No wojsko przyszło i to było jednoznaczne.
Kto wtedy miał jakiś papier albo kazali, trzeba było iść?
Wojsko polskie?
No. Tak. Dotarli do Wałcza 10 maja. W ogóle nie wiedzieli, co mają brać. I to chcieli wziąć, i to chcieli wziąć. W ogóle to jeszcze poszły z babcią, zamiast się pakować, to poszły z babcią do ogrodu sadzić bób i cebulę, bo mówią, jak wrócimy, żeby coś urosło. Nie spodziewały się, że po prostu to na zawsze opuszczą tę ziemię. I potem zawsze mówi, mogliśmy to zabrać, a nie pozwalano wiele rzeczy zabrać. Nawet chyba było 4 żołnierzy, to no wszyscy jeszcze tak poganiali, ale jeden podszedł do mamy i mówi, wiesz, masz małe dzieci, ty weź pierzynę i ze 2 poduszki, bo ty masz małe dzieci. Tam ci nikt nie naszykował. Tam ci 3 mówią, że nie, a ten pozwalał. Nasypywali ziarna do worków, żeby mieć na chleb mąkę zmielić czy coś i parę worków ziarna i tą pierzynę i poduszki i na furę, jak to oni mówili, posadzili i do punktu zbornego odwieźli. W Bełżcu był ten punkt zborny i z Bełżca tam dalej już na transporty ładowano jednych na Mazury, jednych na tutaj na zachodnie ziemie. Celem było też tak, żeby rodziny rozjednać. Ja pomimo, że bezpośrednio nie byłam uczestnikiem tej akcji, ale jestem jej ofiarą.
Akcja Wisła to nasi nakładli ziemniaków na wóz i mieli jechać sadzić. No bo to był kwiecień, no to jak raz okres sadzenia ziemniaków. Nie stąd, nie stąd przyszli żołnierze i wysyłka 2 godziny przyszykować. No to zanim dochodzi do człowieka, że to trzeba zdjąć te ziemniaki, coś załadować, to też trochę czasu tu schodzi. A tam nikt się jak nie patyczkował z tym. No ale wywożą, nie wiadomo gdzie, jak na długo. A tato mój kupił kierat taki do młockarni, żeby to mucić. A świeży był taki, kupiony to. No to jeszcze ten kierat ładował. Zawi przywiózł go tutaj na zachód, zamiast coś innego. I jak tam gospodarz kupi taką maszynę w tamtych czasach, to tak jak dzisiaj kombajn, no co najwyżej. No i tylko z tym, że u nas była taka sytuacja, że my mieliśmy 2 konie. I krowę tam dowiązali do tego, już chyba jałówka została, no ale jeszcze chyba jakąś owcę, jakąś kozę, no żeby to tak, że my żeśmy tu przyjechali, to przynajmniej to mleko było. Skrzynię też żeśmy przywieźli, bo to skrzynia kiedyś to była.
I stroj.
Podstawa taka. To
I co w tej skrzyni było?
No wie pani, no dokładnie nie powiem, ale coś tam było, jakiś tam serdak były, coś tam, jakaś spódnica, coś tego do jeszcze. Serdak był tak jaki wełniany chyba, te serdaki był, bo oleją zjadły.
Trudno ten dom opuszczać, bo to pobrali się 1 czerwca 1939 roku i wprowadzili się do nowo wybudowanego domu. Pierwsze kroki to było takie wprowadzenie do tego nowego domu. Całą rodziną, oczywiście mama jako synowa przyszła do taty, do domu. Zawsze wspominała, że to były pomimo wojny, ale takie szczęśliwe, jakieś takie życie w tym nowym domu i takie nowe dzieci się rodziły, bo brat jeden, drugi i były 3 pokolenia, że taka harmonia rodzinna i to wszystko i tylko po prostu żyć i dalej przedłużać to wszystko, a tu trzeba nagle się wszystko jakaś nić oberwa, trzeba było ze wszystkim zerwać, no wyrwać korzenie. Tam, gdzie się zapuści korzenie, to tam po prostu i płody są lepsze. A tutaj przyjechali rodzice na obczyznę, w ogóle obcy ludzie jeszcze źle przyjmowani i źle traktowani. Także nie było im łatwo. Postrzegani byliśmy jako jacyś tacy gorszego sortu ludzie. A my po prostu mieliśmy wszystko. Mieliśmy domy, gospodarstwa, duże ziemie i tak dalej. My też przyjechaliśmy z jakimś bogactwem duchowym. To wszystko nagle się oberwało.
Собі цю отруту, я чую твій голос забутий, і вдень, і вночі горить на плечі твій знак, твій шеврон, Україно. І вдень, і вночі горить на плечі твій знак, твій шеврон, Україно. За мною стоїть барикада століть, і десь там у лузі калина. Моя правота, як надія гірка, ти так підросла, Україно. Моя правота, як надія гірка, ти так підросла, Україно. Мій рідний дім, не забуду я тебе, з твоїх пісень ще може стежка проросте додому, де очі знайомі та рідні у вікні, додому, де вогник надії горить у далині. Дорога завжди повертає назад, я голос покличе до хати, де тінь на стіні і рушник на столі. Ти плачеш крізь сміх, моя мати. Де тінь на стіні і рушник на столі. Ти плачеш крізь сміх, моя мати. Побачив у сні, не вір, не проси, не запитуй. У крові моїй твої кольори, ти тільки не спи, Україно.
Czas na kolejne wiadomości i Julia Musatenko.
Коли закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня, то передусім зміниться підхід до цієї війни. Держава має розуміти, скільки чоловіків віком 18-60 років є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності, хто з них має право на бронювання чи відстрочку. Про це речник Міноборони України Дмитро Лазуткін розповів в ефірі «Еспресо». Якщо говорити глобально, то з 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, то передусім змінюється і підхід до цієї війни. Тому що та історія, коли частина людей воює і постійно перебуває на фронті, а частина живе своїм спокійним життям, вочевидь, що цьому вже приходить край, висловився речник Міноборони. Він додав, що разюча відмінність, яка кидається щоразу в очі під час повернення з Донбасу до Києва, Львова чи інших мирних міст, не є нормальною. Можливо, це було б нормально, якби у нас був слабкий ворог. Однак у цьому випадку треба мобілізуватися всій країні, всьому суспільству. Від 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають уточнити свої дані у ТЦК та СП. Є можливість це зробити в електронному кабінеті, а також у ЦНАП, нагадав Лазуткін. Він зазначив, що державі необхідно розуміти, скільки чоловіків призовного віку є здоровими, які у них військово-облікові спеціальності, хто завів третю дитину і має право на бронювання чи відстрочку, хто переїхав і змінив місце проживання. Лазуткін звернув увагу на зміни у бронюванні і той факт, що на військовий облік мають стати пенсіонери силових структур. Спочатку 2024 року Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони України 9 наземних роботизованих комплексів українського виробництва. Роль безпілотних систем на полі бою збільшується. Сьогодні вони виконують широкий спектр завдань, поступово мінімізуючи присутність людини на лінії фронту. Багато вітчизняних виробників зараз сфокусовано на виробництві роботизованих систем з метою підвищення здібностей ЗСУ, заявив начальник управління МОУ полковник Володимир Рочняк, пише група «Інформаційний спротив». За його словами, кодифіковані безпілотні платформи призначені для виконання різних завдань на полі бою. Деякі є носіями систем озброєння, зокрема кулеметів різних калібрів. Ці бойові роботи дозволяють нашим воїнам з укриття дистанційно вести вогонь по супротивнику, що оберігає їх від поранень та загибелі. Серед кодифікованих цього року безпілотних наземних комплексів також є роботи для евакуації поранених з поля бою, виконання логістичних завдань, мінування та розмінування. Зазначається, що кодифікація та подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати цю зброю коштом із державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.
Monika Schneiderman od kilkudziesięciu lat mieszka i pracuje w Wołowcu, dawnej wsi Rusinów, Ukraińców i Łemków.
Tak mi się wydaje, że to jest moje miejsce na świecie, o ile człowiek może być pewien jakiegoś miejsca, bo zaraz mogą go wygnać, przegonić, kazać zamieszkać zupełnie gdzie indziej, w miejscu, z którego przegoniono właśnie jeszcze kogoś innego, więc jeśli mogę sobie pozwolić na taką pewną dozę pewności, to tak, to jest miejsce, moje miejsce na ziemi, ten Wołowiec, ten kawał łąki, który mamy.
I to jest takie miejsce, pani to wielokrotnie w swojej książce pisze, to jest miejsce po Łemkach. Ci ludzie tam byli, to on, pani te ślady odnajduje, ale odnajduje, bo pani je czuje, bo pani je widzi, bo pani je odczuwa.
Tak, mieszkam w miejscu po Rusinach. Oczywiście w mojej wsi żyli też Żydzi i Cyganie. Rusinów było najwięcej. Do wysiedleń, do 1945 roku, do pierwszego wysiedlenia, do wysiedlenia do Związku Radzieckiego byłego, było w mojej wsi żyło ponad 800 osób.
Dzisiaj małe miasteczko, prawda?
Tak, to by było małe miasteczko, to była bardzo duża wieś. W tej chwili jest nas 18. Kiedy się osiedlałam ponad 30 lat temu, to było 8 domów w Wołowcu, czyli bardzo, prawie nic w porównaniu z tymi ponad 130, które były jeszcze po wojnie. W tej chwili domów jest więcej niż te 8, ale ludzi mniej, bo i te domy nowo zbudowane są zasiedlane bardzo rzadko, weekendowo i właściwie jak się idzie przez wieś, zwłaszcza jesienią, parą najbardziej melancholijną i opustoszałą, to ta większa ilość domów zwiększa we mnie poczucie pustki, opuszczenia.
Co się zdarzyło, że postanowiła pani poznać tych ludzi, którzy tam mieszkali. Myśmy tego też nie powiedziały, ale chociaż myślę, że dla naszych słuchaczy to jest oczywiste. Oni wyjechali nie bo chcieli, tylko dlatego, że akcja Wisła ich stamtąd wyrzuciła, wygnała, przepędziła.
Tak, to słowo wyjechali, którego używam w książce, mogę tu mieszkać, bo ich nie ma, wyjechali, jest oczywiście słowem zaczerpniętym z książki Zebalda, wyjechali i ma znaczenie ironiczne. Wiadomo, że oni nie wyjechali, tylko ich wygnano, kazano im opuścić domy, stajnie, pola, cerkiew, krzyże, cmentarze i zamieszkać zupełnie gdzie indziej. A dlaczego starałam się odtworzyć historię tej wsi? Bo mnie to uwierało, że że to poczucie, że nie mieszkam w miejscu niewinnym i to moje zamieszkiwanie nie jest niewinne, że ja muszę coś zrobić z tym, że przyszłam do miejsca, które należało przez stulecia do kogoś i się panoszę jak na swoim, a przecież to nie do końca jest moje, to było cudze, czyjeś. Nie moje i ja muszę, żeby stać się częścią tego miejsca, żeby być u siebie, żeby się zakorzenić, ja muszę sobie dać radę z tym właśnie poczuciem, z tą świadomością, że tak wiele ludzi żyło w tym miejscu przez tak wiele lat, a teraz ich nie ma.
Spłacić dług? Nie wiem, czy to w takich kategoriach można. Taki bardziej moralny, może taki, no właśnie, może nawet trochę metafizyczny, nie wiem jak to powiedzieć, bo to trochę słów brak.
Nie chciałabym używać słów właśnie z katalogu słów takich moralnych. Wolałabym raczej myśleć o tym, że to jest moja prywatna potrzeba i nie nazywać jej spłacaniem długu. Dla mnie jest to jakieś uśmierzanie, może niepokoju, może jeśli spłacenie długu, to takiego bardzo prywatnego, takiego także dla mnie ważnego, żeby właśnie móc, żeby nie mieszkać w takich miejscach, w miejscach, gdzie ludzi wymordowano albo wygnano, nie mieszka się bezkarnie. Trudno udawać, że jest się tam pierwszym człowiekiem na świecie. Trzeba mieć świadomość, że ktoś tą ziemię wykarczował, że ktoś te krzyże postawił, że ktoś te drzewa, te sady zasadził i że ktoś wykąpał studnie, z których czerpie wodę. Więc warto mieć taką świadomość i takie poczucie, że nie jesteśmy tu pierwszymi ludźmi, że nie stworzyliśmy tego siedliska, że musimy jakoś do tego się odnieść. I dla mnie przynajmniej takim sposobem, jakiejś jednak odpłaty, może nie spłacenia długu, ale jakiegoś mojego daru w stosunku do tych ludzi i do tej przyszłości, tej ziemi, jest właśnie książka, która wyrosła z tego mojego niepokoju, z tego mojego myślenia, z tego poczucia, że jeśli chcę być częścią tego świata, a jestem, faktycznie jestem, bo się tam osiedliłam i teraz historia mojej wsi też jest moją historią i ja jestem częścią historii mojej wsi i całej tej w ogóle historii tamtych stron, że ta moja książka dla mnie była właśnie takim sposobem na to, takim biletem, takim właściwie taką rozmową ze sobą, jak ty sobie z tym dajesz radę, co ty możesz zrobić, żeby się tu jakoś poczuć bardziej u siebie, żeby jakoś właśnie się zakorzenić. Bo zbudowanie domu, to w tej książce, którą opisuję, to jest zbudowanie domu zarówno prawdziwego, z cegieł, z drewna, z blachy, a jak również domu symbolicznego, czyli zakorzenienia się właśnie, uczynienia tej ziemi swoją.
Czy ta ziemia, to teraz myślę, że nie wiem, czy tym tropem pójdziemy, ale czy ta ziemia, ona chciała od pani no właśnie tej odpłaty, ja nie wiem jak to nazwać, tu właśnie te słowa, jeżeli używamy słów, że coś się właśnie zaciąga dług, to one są, ja myślę, że one są nie w tych kategoriach. Oczywiście drążę, nie ukrywam, że ja też mieszkam w domu po kimś, w mieszkaniu po kimś, które jest moim miejscem, ja jestem pewna, że to jest moje miejsce na ziemi. Być może w domu na wsi jest trochę inaczej niż w mieście. Czy ta ziemia, czy ta okolica jakoś panią tak, no jakby to powiedzieć, szturchała trochę.
Nie, myślę, że to są wszystko nasze bardzo ludzkie uczucia. Ziemia niczego nie wymaga, nie woła. Jeśli sobie w ten sposób mówimy, to jest oczywiście projekcja naszego własnego poczucia winy, straty, jakiegoś niepokoju wewnętrznego. Sama ziemia to jest ziemia, to nie jest coś, co jest w stanie wołać do człowieka. To my nakładamy na nią siatkę naszych pojęć, prawda? Więc nie, no odczytujemy znaki, jakie nam ziemia daje, ale to znowu my robimy, my czytamy, my, ale to są znaki, które, to nie jest tak, że ziemia nam coś chce powiedzieć, to my to wszystko myślimy, co ziemia nam chce powiedzieć, wymyślamy.
Bo jak czytałam pani książkę, przez pierwsze strony trochę mnie irytowały te nazwiska, ta liczba nazwisk, a potem sobie myślę, że bez nich to nie ma tej książki, to znaczy bez tych nazwisk wymienianych wielokrotnie, nazywanych, szukanie, nawet powiedziałabym cytowanie ksiąg parafialnych, że on miał takiego ojca, ale też miał takiego ojca chrzestnego, to naprawdę tych ludzi, nie chcę powiedzieć ożywia, bo to nie, też nie tak, ale nadaje im człowieczeństwo.
Nie ma człowieka bez imienia i bez nazwiska. No nie darmo największą tragedią jest amnezja, w ramach której no nie zna się, nie pamięta się swojego imienia i nazwiska. imię i nazwisko to jest nasze imię, to jest nasze człowieczeństwo. No, w tradycji żydowskiej tak szczególnie istotne, ale w ogóle no, w każdej tradycji. Więc to jest podstawowa rzecz, jaką mogłam zrobić i w gruncie jeszcze niewiele więcej czasami, czyli odszukać te imiona i nazwiska i starać się podejść do nich z takim szacunkiem, żeby spisać je bez błędów, żeby dopasować, żeby nie pomieszać imion i nazwisk i żeby dopasować prawdziwie jedno do drugiego. Że to jest to, co mogę zrobić dla tych ludzi, żeby przywołać ich z niebytu, bo nie chcę tu mówić o przywracaniu pamięci, bo tej pamięci nie ma w ogóle. Jest tylko tworzenie tych historii od nowa w oparciu o to, co możemy odczytać, wyszukać i potem wyobrazić sobie ich życie. Do tego jeszcze mogę jeszcze odnaleźć tych parę faktów, tych parę dat i nazwisk związanych z życiem takiego człowieka, czyli daty chrztu, daty śmierci, powody śmierci, nazwiska księdza, który chrzcił, nazwiska rodziców chrzestnych i niewiele więcej, bo nic więcej się nie zachowało. Jeszcze to jest moja wyobraźnia i ta praca wyobraźni jest w stanie zbudować opowieść i opowieść, która ożywi to miejsce. I moja wyobraźnia staje się, tak jak powiedziałam, opowieścią o tym miejscu, bo innej nie mamy opowieści.
Ta książka mówi o akcji Wisła, ale w trochę taki bardzo indywidualny sposób. To znaczy ona mówi, że ta akcja zniszczyła jakiś świat. Zniszczyła, powiedziałabym, go nawet przycięła. I to nawet nie tasakiem, tylko takim nożem z rozszarpywaniem. To może być początek też takich innej opowieści o akcji Wisła. Sądzi pani, że tak może się stać, że te historie mogą być dopowiadane?
No moja książka nie jest książką historyczną, bo jest wiele fantastycznych książek historycznych akcji Wisła już w tej chwili. Moja książka jest opowieścią osobistą, czerpiącą z różnych gatunków literatury, z reportażu na pewno, ale też z eseju, też z prozy, też z historii. Jest takim gatunkiem zmąconym, gdzieś rozgrywającym się na pograniczu tych wszystkich gatunków, nieczystym właśnie gatunkowo. Więc myślę, że to jest historia zamknięta, że niekoniecznie do tej historii mogą być dopowiadane dalsze historie, że one po prostu równolegle mogą się tworzyć i być też czyimiś opowieściami.
Albo że może być bardziej inspiracją, o tak bym powiedziała, że może niedopowiedzianą historię, bo chciałam, to jest właśnie to pytanie, teraz zadam je to, które chciałam pani zadać przed naszą rozmową. Po co takie rzeczy pisać? Oczywiście, jeżeli chodzi o panią, to jest zrozumiałe dla mnie, ale kiedy wspominamy tych ludzi, których części już nie ma, którym rozszarpano życiorysy, genealogię, po co to pisać? Jak pani sądzi? To jest właśnie to pytanie, które chciałabym...
Z bardzo wielu powodów. Bo lepiej pisać niż nie pisać. To jest jeden z tych powodów. Dwa, lepiej pisać niż na przykład pić. Nie mówię, że to jest mój przypadek, ale próbuję znaleźć dobre odpowiedzi na to pytanie. Bo nie ma oczywiście dobrej, nie ma sensu głębszego w pisaniu, bo sobie żartowałam przed chwilą, że można robić tysiąc innych rzeczy. Ale po co pisać o tym, co było i o tym, co było takie okrutne i o tym, co zniszczyło tą kulturę i przerwało ciągłość, która trwała wiele, wiele wieków. Bo trzeba o tym pisać, trzeba o tym mówić. Wystarczy, że się nie uczy w szkołach. Jeszcze tak niewiele ludzi wie o tym, czym była w ogóle, kim są Łemkowie, Rusini. I jeśli nawet ktoś wie o akcji Wisła, jeden na nie wiem ile osób w Polsce, to najczęściej albo nie wie o wysiedleniach w 1935, albo mu się to wszystko miesza. Więc stopień niewiedzy jest porażający, jest po prostu przerażający. Tym bardziej, że mimo, że zaczęły powstawać książki i naprawdę można się dowiedzieć, czego się chce, to nie ma zachęty do tego dowiadywania się ze strony na przykład tych, którzy tworzą programy szkolne. Tak, żeby ktoś gdzieś zechciał sięgnąć, to musi wiedzieć najpierw o tym, prawda? Że była coś taka było. Historia, że coś było. Natomiast to jest pomijane milczeniem. Milczeniem bardzo znaczącym, uważam. W momencie, kiedy walczy się i ceni najbardziej państwo monoetniczne, narodowe, to oczywiście niewygodne jest mówienie o tym, że krzywdziliśmy jakiś inny naród i że dokonała się ta akcja Wisła w taki właśnie sposób, czyli okrutny i pociągający ze sobą ofiary, także śmiertelne przecież, pomyślmy sobie, co się działo w Jaworznie, który był przystankiem na drodze w podróży na zachód.
To jaworzno to w ogóle taki, powiedziałabym, jak to ładnie powiedzieć, to jest dopiero wstydliwy temat. To jest dopiero, powiedziałabym, obciach dla nas, używając młodzieżowego języka, dla nas Polaków.
Straszny temat i straszne jest też to, że nieznany jest ten temat w tej chwili, wciąż. Że w Jaworznie, jednym z podobozów KL Auschwitz, prawda, po wojnie nadal trzymano więźniów, udoskonalano wręcz infrastrukturę, żeby można było tych więźniów lepiej, skuteczniej trzymać
i zniszczyć.
Tam ludzie przecież przebywali bez wyroku wiele, wiele miesięcy, a czasem i lat. Po wojnie, w 1947 na przykład Rusini właśnie. Oczywiście czasem tam się odbywały jakieś procesy, znaczy w sądach, do których wożono więźniów i wtedy oni jechali do jakiegoś, był jakiś wyrok i oni jechali do jakiegoś więzienia. Miało to jakieś pozory, wiadomo jakiej, ale sprawiedliwości. Natomiast w Jaworznie trzymano ludzi bez wyroku i bez absolutnie takiej pełnej nieświadomości co do losu, który ich czeka. I wiele osób tam poniosło śmierć. Nie pamiętam w tej chwili liczba, ile to było osób, ale nawet z mojej wsi. Chociaż nie, z mojej wsi akurat chyba nikt tam nie zmarł. Natomiast ludzie tam byli torturowani, traktowani okrutnie, a potem, kiedy ich nagle wypuszczano, nie wiadomo właściwie dlaczego, tak samo jak nie wiadomo, dlaczego ich zamknięto, to oczywiście już nie jechali do swojej wsi, z której się pochodzili, bo tej wsi już nie było, bo była wysiedlona, jechali do nowego miejsca osiedlenia, także to Jaworzno to był taki okrutny przystanek, a w drodze na kolejne wygnanie, tak.
Też pani o tym pisze, też warto do tego wracać. Ja zadałam to pytanie z bardzo prostego powodu. Zawsze chciałabym, bo jeżeli mamy mówić o akcji Wisła, o Wołyniu, o innych sytuacjach, to tylko po to, żebyśmy wiedzieli, że nasza głupota może zabijać i niszczy to, co... Nie ma bezkarnych wojen, nie ma bezkarnych niszczeń innych ludzi. Żeby się po prostu nie powtórzył najnormalniej w świecie. Po co to mówić? Stąd moje pytanie, może trochę naiwne, ale wiem, że trzeba koniecznie mówić i chciałabym, żeby Państwo wiedzieli. Też chciałabym powiedzieć, że po prostu Pusty las trzeba przeczytać. I tyle, i nic więcej. A potem już niech Państwo sami sobie tą historię obok równoległą własną dopiszą. Myślę, że nasi słuchacze posydenek takie równoległe opowieści mają. Może nie z Wołowca, ale przecież obok. Te historie są powtarzalne. Niestety. Ostatnie wiadomości i Julia Musatenko.
Від початку повномасштабної війни в Україні тривають роботи з відновлення української медичної інфраструктури, пошкодженої Російською Федерацією. Наразі вже повністю відновили 510 медичних закладів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Там додали, що ще 355 медзакладів відбудували частково або вони перебувають в процесі відновлення. Йдеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень – вибиття вікон, пошкодження покрівлі, фасаду тощо. Найбільше відновлених медзакладів на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині, розповіли у МОЗ. У відомстві також нагадали, що за понад два роки повномасштабної війни ворог пошкодив 1591 об'єкт медзакладів та ще 210 зруйнував вщент. Найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Крім того, російська армія пошкодила 161 автівку екстреної медичної допомоги, 261 автівку екстренки, знищила та захопила ще 125. Найменш популярними святами серед українців є День праці 1 травня та День перемоги 9 травня. Найпопулярнішими протягом 10 років залишаються Різдво та Великдень. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Соціологи провели всеукраїнське опитування для того, щоб з'ясувати суспільне ставлення до свят, зокрема Дня праці та Дня перемоги. Результати порівняли із відповідями за попередні роки. роки. Згідно зі звітом КМІС, українці найбільше змінили своє ставлення до 9 травня. Якщо у 2010 році 58% респондентів обирали День перемоги одним із улюблених або важливих, то у 2024 році відсоток таких відповідей скоротився на 47%. У період між 2010 та 2013 роками, а також між 2021 та 2023 роками відбулися два найбільші спади суспільної прихильності до Дня Перемоги. Вочевидь, це пов'язано з війною, з тим, що День Перемоги дуже активно святкується у Росії, як мілітаристичне агресивне свято, говорять про причини зміни громадської думки автори дослідження. Цьогоріч усі опитані мали щонайменше одне улюблене свято. Водночас минулого року 2% респондентів до жодного свята не ставились як до важливого або улюбленого. Найбільш популярними серед українців є такі свята. Різдво Христове обрали 70% опитаних, Великдень – 68%, День Незалежності України – 64%, Новий рік – 47%, День Конституції України – 28%, Міжнародний жіночий день – 21% і Трійця – 17%. І на сьогодні це всі новини. Ми з вами зустрінемося вже за тиждень. Бережіть себе. До побачення.
Dziś to już wszystko. Żegna się z Państwem Małgorzata Frymus. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. A były co?
Посиденьки. Чили розмови українські.